Minęła 10:06, piątek, program Ludzie i Pieniądze. W naszym studio Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morskie, Jan Zaremski, przedsiębiorca, Gdański Klub Biznesu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W naturalny sposób koniec roku skłania do podsumowań. Państwa zdaniem, jakie wydarzenie w gospodarce, czy krajowej, czy regionalnej było najważniejsze? A może macie Państwo przykład wydarzenia społecznego albo politycznego, które miało największy wpływ na gospodarkę? Co najważniejszego w tej sferze się wydarzyło w tym roku?
No, ja mam zacząć, proszę bardzo. Wydaje się, że tak na gorąco myśląc, chyba te 500+, czyli dodatek za każde drugie i następne dziecko, ono miało istotny wpływ i będzie miało istotny wpływ na wzrost konsumpcji, a to jest jednym z czynników silnie napędzającym gospodarkę. Wiemy dobrze, że konsumpcja wewnętrzna to jeden z tych elementów, które poprawiają zarówno bilans kraju, jak i stwarzają większe możliwości rodzinom. To się przekłada nie tylko oczywiście na konsumpcji detalicznej, ale również usług, etc. Także to też pozwoli przyspieszyć niektórym przedsiębiorstwom, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Też zgadzam się, że ten 500+ to jest chyba najistotniejsze wydarzenie w Polsce takie gospodarcze, z tym, że z innych względów. Ja na to patrzę takich względów zupełnie teoretyczno-ekonomicznych. My po 89 roku skupiliśmy się bardzo na tym, żeby wspierać podaż na rynku. To było naturalne, bo w gospodarce socjalistycznej z tą podażą zawsze był problem. My mieliśmy dużo pieniędzy, ale nie było co kupować. I po 25 latach wspierania tej podaży chyba wreszcie zauważyliśmy, że dla takiego harmonijnego rozwoju gospodarki ważny jest też popyt, czyli to, żeby czasami wspierać ludzi w tym, żeby mieli za co kupować i że to niekoniecznie musi od razu oznaczać jakiejś strasznej katastrofy dla budżetu, czy w ogóle powrotu do socjalizmu, bo tak niektórzy też to postrzegają, że rozsądne i robione z głową właśnie takie redystrybucja pieniędzy czy majątku w gospodarce ma sens, że tak jak w tej chwili stwierdza wielu ekonomistów i też laureatów Nagrody Nobla, że jeżeli te pieniądze funkcjonują w gospodarce w ten sposób, że trafiają głównie do jakiejś jednej wybranej grupy, to one, że tak powiem, gorzej wpływają na rozwój gospodarki, ponieważ ta mała grupa jest w stanie wygenerować mniejszy podaż, popyt na rynku niż...
Jest on ściśle określony wtedy.
Tak.
Panowie byli za 500+,
ja się
jedyna pani
w naszym studiu. Jako, że reprezentuję Trójmiasto.pl, powiem o wydarzeniach, które moim zdaniem były najistotniejsze dla Trójmiasta, dla regionu. Cieszy mnie, że mamy już gotowy i przejezdny tunel pod Martwą Wisłą. Cieszy mnie to, że mamy most kolejowy do portu. Cieszy mnie to, że już działa kolejny kawałek DCT i jest zapowiedź, że inwestor widzi możliwość jeszcze dalszej rozbudowy. Gdzieś tam zapowiadany jest kolejny, trzeci odcinek. Cieszy mnie bardzo informacja o tym, że firma, która od wielu lat jest związana z Trójmiastem, a mianowicie firma Intel, na tyle dobrze się tu czuje, a to jest taki brand, za którym pójdą następne, do tego stopnia, że wykupiła całe swoje centrum, tak, bo do tej pory wynajmowała, dzierżawiła, teraz już wykupiła ten kompleks i planuje rozbudowę, planuje przeniesienie wielu kompetencji z Monachium, przejęła kompetencje Intela z Rosji, tak. Przy takim dużym podmiocie, przy takim dużym brandzie na pewno być może po tych latach jeszcze bardziej realne są szanse na tą naszą własną pomorską, polską Dolinę Krzemową.
Dolinkę raczej.
A, ale zawsze coś.
Zdziwiło mnie, że nie zwróciłaś uwagi na gospodarkę morską, bo ty dużo piszesz o gospodarce
morskiej. Ale DCT to właśnie gospodarka morska.
Most do portu także.
No oczywiście cieszy mnie też, że mamy w końcu już na wodzie, a nie w planach niszczyciela min Kormoran, tak? Po latach, prawda, nieudanych różnych inwestycji, jeżeli chodzi o wojskowość i okręty. Mam na myśli Ślązaka, którego niestety się dalej ten projekt przedłuża. Okręt Kormoran powstał w szybkim tempie, jest i pływa.
No to redaktor Kakowska nie wskazała jednego najważniejszego wydarzenia, tylko pewną serię, ale możemy sobie wybrać. Natomiast pytanie do przedsiębiorcy. Ostatni rok to także jest względnie słaby kurs złotego. To znaczy, jeżeli popatrzymy na dane historyczne, to oczywiście nie ma tu żadnej zapaści czy dramatu. Natomiast ten kurs rzeczywiście jest tak, podchodził pod 4,50 za euro. I teraz w pana ocenie, czy z pana oglądu sytuacji, czy to jest dobrze, bo to wspiera eksport? To jest jakby naturalna sytuacja i zawsze się podaje taki argument, że słaba waluta własna wspiera eksport. A z drugiej strony no wiadomo, że to też nie jest do końca optymalne rozwiązanie, no bo część podzespołów importujemy, ewentualnie pewne rzeczy konsumpcyjne także importujemy. Ten słaby złoty w mijających miesiącach, on na Pomorzu zrobił nam więcej krzywdy, czy więcej szans, czy tak naprawdę był obojętny?
Te wahania nie były na tyle duże, żeby zrobił krzywdę. My doskonale wiemy, że wiele państw, również w gospodarkach rozwiniętych, łącznie z Stanami Zjednoczonymi, często tendencyjnie wprowadzają takie regulacje w swojej waluty, żeby pobudzić eksport. Takie pobudzenie eksportu, które w tej chwili ma miejsce, to jest około 5% wzrost kosztów waluty polskiego złotego, to jest czynnik zdecydowanie w ramach pobudzenia eksportu, a nie ograniczenia czy deprecjonowania importu. Zdajemy sobie sprawę, że zresztą polski eksport znakomicie się przez ostatnie lata rozwija i zdajemy sobie sprawę, że jak istotnym elementem równowagi wymiany towarowej jest utrzymywanie tendencji silnego wspierania eksportu. Także ja tu nie dostrzegam żadnych zagrożeń, które by wynikały z działalności gospodarczej. Przeciwnie, uważam, że te 5-procentowy wzrost kosztu waluty jest czynnikiem zdecydowanie wspierającym eksport, a nie obniżającym w tej skali importu. Import kooperacyjny, on też jest często wykonywany na potrzeby eksportu, także jest to wszystko równoważone. Chcę jeszcze dodać jedną rzecz. My musimy sobie zdawać sprawę, że czynniki eksportowe, czynniki konsumpcji wewnętrznej powinny być równoważone. One są w ten sposób na pewno równoważone.
Czyli możemy troszeczkę się obawiać, że nasz wyjazd w czasy narciarskie, na przykład w Austrii, będzie nieco droższy niż w zeszłym roku, ale z punktu widzenia gospodarki to dobrze. Ja przypomnę, że turystami jesteśmy 2 albo 3 tygodnie w roku, a resztę czasu jednak żyjemy pracując tutaj, więc chyba słabszej waluty nie mamy się co tym martwić.
Ja może jeszcze tylko dodam, że my też musimy sobie zdawać sprawę, że na wartość waluty mamy jako kraj, jako przedsiębiorcy niewielki wpływ. To są raczej decyzje albo wyniki różnego rodzaju działań, głównie z czynników spekulacyjnych albo po prostu takich zachowań gospodarek światowych, które wpływają na osłabienie bądź wzmocnienie waluty tych krajów, które uważają za ten region słabszej waluty. Także tutaj te czynniki odgrywają rolę.
A do dyskusji, przepraszam, tak,
w walutach, no
Do dyskusji między innymi o walutach i o tym, co się dzieje, wrócimy za kilka minut. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jan Zarembski, Maciej Goniszewski i Wioletta Kakowska-Melik. Piątkowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze. Wracamy do dyskusji. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jan Zarembski, Wioletta Kakowska-Melik i Maciej Goniszewski. Ciekawy, ale kontrowersyjny eksperyment wprowadza w życie Finlandia. Podejmą próbę testową wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Na czym polega dochód gwarantowany? A mianowicie bez żadnych warunków dodatkowych grupa osób wytypowana do tego eksperymentu będzie dostawała miesięcznie 560 euro. Nie będzie dostawała zasiłku dla bezrobotnych, nie będzie żadnego wsparcia socjalnego. Natomiast chodzi między innymi o zbadanie, jak ci ludzie będą się zachowywać, czy będą wykazywali aktywność zawodową jakąkolwiek, czy będą w inny sposób spędzali czas niż spędzali do tej pory. I to jest element takiej dyskusji o czymś takim właśnie jak ten gwarantowany dochód podstawowy, czy ten dochód gwarantowany, takie się określenia pojawiają. Czy państwu się podoba w ogóle ten pomysł i czy on tak naprawdę nie jest bardzo, bardzo ryzykowny?
No Jan Zaremski. Pomysł może się podobać tym, którzy są bezrobotni albo czekają na te 2500 euro. Ja chcę powiedzieć, że jestem zaskoczony w ogóle tego rodzaju myśleniem w Europie, która ciągle jeszcze jest na dorobku rozwoju gospodarczym. My powinniśmy się jeszcze jako Europa ścigać z gospodarkami, które zaczynają nas gonić albo wyprzedzać. Ja myślę o gospodarce wschodniej, nie mówię już o amerykańskiej, która jest dynamiczna dzięki liberalizmowi. Zdaję sobie sprawę z tego, że potrzeby, powiedzmy, każdego są takie, żeby je zaspokoić, trzeba wydać odpowiednią, czy pozyskać odpowiednią ilość pieniędzy. Natomiast to trąci troszeczkę marksizmem. I my wiemy dobrze, że gospodarka wyrównująca wszystkim na przykład te szanse normalnego życia w sposób tak drastyczny nie zawsze jest nastawiona na zaangażowanie się w pracę, czy w ogóle w możliwości pozyskiwania jakichkolwiek zarobków w sposób taki, który powoduje, że konkurencyjność gospodarki dzięki temu staje się bardzo rozwojowa, dynamiczna i postępowa. To jestem przekonany. Niestety hamuje rozwój gospodarczy. Ludzie są na tyle leniwi, że często nawet mając odpowiednie zdolności, będą woleli sięgnąć po pieniądze, które będą im się należały ze skarbu państwa, niż podjąć wysiłek zarabiania i tworzenia własnego dochodu, a często wtedy i tworzenia własnych, bardzo istotnych wartości dodanych.
Znaczy te wszystkie eksperymenty z dochodem gwarantowanym, bo to przez któryś eksperyment, mają tą jedną wadę, że one są robione na jakimś wycinku gospodarki. I
tak,
na
jakim, to jest 2000 osób.
I w jakimś bardzo ograniczonym czasie, czyli nie zachodzą te procesy takie, które by zachodziły, gdyby to było na stałe. Ci ludzie wiedzą, że oni będą dostawali to przez jakiś tam określony czas, że później wróci wszystko do normy. Więc na dodatek część będzie dostawała, część nie będzie dostawała. Jeszcze dochodzi do tego, że oni mogą tam dodatkowo pracować, więc wiadomo, że jeżeli nie będą mi zabierane pieniądze, takie jak gdyby z podatków, bo tam jeszcze to dochodzi, no to będą zainteresowani, nie będą tracili też różnych zasiłków, więc będą zainteresowani, żeby dorabiać, więc jest tu dużo takich zakłócających czynników w ogóle w tym badaniu. A jeżeli chodzi o sam pomysł dochodu gwarantowanego, on będzie miał sens pewnie za jakieś 50, może 100 lat, kiedy się okaże, że ludzie już nie wykonują takich prostych czynności, zastępują nas roboty i tak dalej. Przy totalnym zmianie w ogóle systemu podatkowego, gdzie większość podatków będzie pochodziło od tych korporacji, które będą zarabiały na tym, że one są właśnie kompletnie zrobotyzowane, nic nie płacą, żadnych pensji ani niczego w tym guście, to wtedy możemy mówić o jakimś dochodzie gwarantowanym dla tych ludzi, że tak powiem, z podstawowym wykształceniem, podstawowymi umiejętnościami.
Którzy nie będą mieli kwalifikacji,
nie będą mieli kwalifikacji, żeby właśnie, nie wiem, obsługiwać te maszyny. Nie będą inżynierami, nie będą ludźmi od nowych technologii. To wtedy faktycznie możemy o tym mówić. W tej chwili jest naprawdę chyba jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle o czymś takim myśleć. Tylko i wyłącznie teoretyczny jakiś myślowy eksperyment, nic więcej.
Ten eksperyment, gdzieś tam doczytałam w tej informacji, że ma przez 2 lata trwać. No to już jest jakiś tam okres czasu, gdzie można coś wysądować. Co nie znaczy, tam dużo ciekawsza pojawiła się informacja, moim zdaniem, przy tym wszystkim, że jednym z powodów, dla którego chcą to przeprowadzić, jest jakby uregulowanie, jakby takie uproszczenie całego systemu pomocy społecznej. Liczą na to, że dzięki temu uda się trochę właśnie rozładować ten taki rozbuchany system administracyjny, jeżeli chodzi
będzie mniej urzędników. No wszystko będzie prostsze.
To będzie dopiero ciekawy eksperyment, co zrobią ci urzędnicy, jak potracą swoje ciepłe miejsca pracy.
2500 euro.
Dokładnie. Być może przejdą właśnie do tej, zajdą się w tej grupie tych tam 2000, na których będzie prowadzony ten eksperyment. Tam jest jedna ciekawa zmiana i naprawdę, no, może warto zrobić taki eksperyment, żeby sprawdzić, jak ludzie zareagują. A mianowicie to, że przy tych, tak zrozumiałam z tej informacji, że przy tych zasiłkach, które są w tej chwili funkcjonują, nie można tam pracować, prawda, czy tam mieć jakichś dochodów obok. Przy tej opcji można. I pytanie właśnie, jak zareagują Finowie, tak? Czy to ich zaktywizuje, bo poczują, że coś mają tą podstawę, a jeszcze mogą sobie dorobić, czy wprost przeciwnie, ta podstawa, którą też tam przeliczono na takim poziomie, że nie zabezpiecza jakby całego, nie gwarantuje, prawda, jakiegoś dostatniego w miarę funkcjonowania, czy poczują jakby tą chęć wzięcia sprawy w swoje ręce. No zobaczymy. Nam u nas ten eksperyment 500+, prawda, no też już zafunkcjonował. Ja wiem, ale zobaczcie państwo, też się pojawiła grupa, która nagle stwierdziła, że w tej sytuacji nie opłaca im się pracować, tak?
No to jest zawsze pytanie, ile się zarabiało przed porzuceniem tej pracy. Natomiast idąc...
Nie można wykluczyć, że będzie grupa, która będzie chciała to wykorzystać. Ale z drugiej strony też nie można wykluczyć, że będą tacy, którzy poczują chęć do dorobienia sobie do tego zasiłku.
Albo będzie to narzędzie wyjścia
będzie to
ze
skrajnej
biedy.
Będzie to na pewno sprawdzian dla administracji.
Ale nie ma jednego projektu takiego dochodu gwarantowanego, bo tam są różne propozycje, że na przykład dochód gwarantowany dla kogoś, kto spełnia jednak jakieś warunki, a nie tak, że każdemu porówno. Ja bym tutaj przywołał Wielką Brytanię, gdzie jest bardzo duża kwota wolna od podatku i to można traktować jako taki swoisty dochód gwarantowany.
No nie, bo
że jeżeli pracujesz, to państwo ci bardzo dużo odpuszcza i bardzo długo, bo ta kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii jest naprawdę znacząca, to nie jest takie symboliczne jak u nas.
No tak, ale to jest jednak promocja tego, że się pracuje. A proszę mi powiedzieć, bo niedawno, kilkanaście miesięcy temu było referendum w Szwajcarii i Szwajcarzy absolutnie i zdecydowanie odrzucili pomysł takiego dochodu gwarantowanego, a Finowie to testują. To jest kwestia różnych mentalności społecznych, czy czegoś innego?
Finowie to testują na grupie bardzo ograniczonej. Są monitorowane i sobie musimy zdawać sprawę, że monitorowane zachowanie jednostki zupełnie inne niż niemonitorowane. To nie jest przydział. Oni się znajdują w pewnym laboratorium. Także ja nie wierzę, żeby ten eksperyment dał sensowne wyniki socjologiczne. Natomiast uważam, że jest to tylko próba pokazania czegoś innego. Dziś zdecydowanie bardziej korzystne moim zdaniem jest rozwiązanie takie, które monitoruje poszczególne rodziny, poszczególne jednostki i wtedy, gdy rzeczywiście społecznie mu się to po prostu należy z uwagi chociażby na chorobę, z uwagi na takie czy inne braki umiejętności wynikające chociażby z losów życiowych.
Też niezawinione, prawda?
Niezawinione, a nawet zawinione, ale po prostu jakby wynikające powiedzmy z pewnych następstw. To wówczas tego rodzaju na przykład pomoc jest absolutnie wskazana. I tak na tą sprawę tu kolega ma rację, że za 50, może nie, ale 100, 200 lat robotyzacja doprowadzi do tego, że w zasadzie będziemy w 90% pracowali tylko w usługach. I tego rodzaju usługi, które na przykład będą wypełniały, powiedzmy, możliwość monitorowania tej warstwy społecznej, która sobie nie radzi w normalnym życiu, do tego będą oni zatrudnieni. A niech to będzie robione w sposób taki, na pewno lepszy niż taka zwykła urawniłowka, która powoduje, że tak na dobrą sprawę może mi się nie chcieć, a ktoś za mnie to wszystko wypracuje. Uważam, że ten element jest zdecydowanie niekorzystny. Przynajmniej w dzisiejszym, na przykład w XXI wieku. Tak mi się wydaje.
Dlatego Szwajcarzy między innymi powiedzieli nie, bo oni od razu i przeliczyli, że ich to będzie kosztowało taki eksperyment.
Tak. Musi ogromną ilość ludzi, którzy tam też napływa, przez Szwajcarię to jest kraj napływowych osób z zagranicy. I po prostu przestaną pracować. No ktoś na tych Szwajcarów musi pracować.
A czy samo myślenie o takim dochodzie nie pokazuje, że Europa chyba się albo wycofuje, albo niezbyt poważnie tą międzynarodową konkurencję traktuje?
Nie, to nie. To jest kwestia, że tak powiem, tak jak mówiliśmy, to są eksperymenty, to są jakieś doświadczenia. To się może okazać, że kiedyś się przyda, właśnie kiedy robotyzacja postąpi bardziej do przodu. W tej chwili to, że w Szwajcarii było referendum, wynika właściwie z tego, że z ustroju tego państwa. Tam właściwie każda decyzja jest w referendum.
Tak, jest ta demokracja bezpośrednia tak, bardzo więc, zakorzeniona.
Więc jeżeli jakaś grupa nawet rzuciła taki pomysł, no dobra, przegłosowaliśmy to, stwierdziliśmy, że no ta grupa jednak za wcześnie wyskoczyła z tym pomysłem. Więc tutaj nie obawiałbym się, że chcę się wycofać jako Europa z konkurencji.
Przypomnę, w studio Radia Gdańsk w piątkowym wydaniu Ludzi i Pieniędzy Jan Zaremski, Gdański Klub Biznesu Przedsiębiorca, Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Wracamy do naszej dyskusji na tematy gospodarcze. W studio Radia Gdańsk Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors i Jan Zaremski, przedsiębiorca, Gdański Klub Biznesu. Media atakują nas od kilku dni taką informacją, że państwo kupiło kolekcję sztuki, między innymi damę z łasiczką. To jest taki najbardziej rozpoznawalny element tej kolekcji. Transakcja wyceniana jest na około 100 milionów euro, czyli blisko pół miliarda złotych. I pytanie, czy takie transakcje mają sens, czy to rzeczywiście chodzi o formę inwestowania, o formę zabezpieczenia tej kolekcji, czy jako państwo powinniśmy wydawać publiczne pieniądze na takie cele. Jaka tu jest naszych gości opinia?
Tutaj właściwie w tej chwili, w tej sytuacji mam czasem wrażenie, że w tej chwili o to się spierają i prawnicy, i ludzie zajmujący się handlem sztuką i znający ten temat. Ja
czuję dziennikarze.
I dziennikarze też. Ja czuję się właściwie dziwnie w tej sytuacji, bo jest mi przykro, że tak naprawdę nie do końca wiem, czy moje państwo zrobiło dobrze, czy nie. Ponieważ są tacy, którzy twierdzą, że kupiliśmy coś, czym i tak dysponujemy od wielu lat.
Potem że co było publicznie
dokładnie.
Dostępne.
Potem
tak?
Pojawiają się informacje, że nie, ponieważ tam po drodze gdzieś nam coś zagrażało, ponieważ fundacja, która tym dysponowała, chciała zmienić statut, czy już zmieniła statut i groziło nam to, że zostanie gdzieś to sprzedane. Z drugiej strony potem słyszę, że nie mogło być to sprzedane, ponieważ są to dzieła sztuki, które i tak nie mogłyby opuścić Polski. A w Polsce nie ma ludzi, których być może stać byłoby na aż taki wydatek. No, trudno to ocenić, tak? Bo z jednej strony no cieszy mnie, że polski rząd gdzieś tam dba, powiedzmy, o dobra kultury, a z drugiej strony mam jednak takie wrażenie, że troszeczkę było to po prostu zagranie propagandowe. Nie wiem, jak to ocenić.
A czy właśnie na rynku sztuki państwo powinno być aktywne? W różnych formach oczywiście, bo to jest kwestia aktywności
ale
muzeów.
Ale to
trudno
o rynku mówić, bo to jest nawet cena, która nie jest tak naprawdę rynkową. No jak ocenić coś takiego, co jest właściwie de facto niesprzedawalne? Ile może to kosztować?
To prawda, damy z łasiczką wyceniano, gdy była ubezpieczana na 1,5 miliarda złotych, więc to jest 3 razy więcej niż wynosi wartość tej transakcji.
Ale w kraju nikt tego za tą cenę by nie
natomiast
kupi, prawda?
Właśnie kwestia sprzedawalności.
Nawet gdyby ktoś kupił, nie wiem, z Emiratów, o czym się mówiło, że podobno takie chodziły gdzieś tam plotki, to i tak nikt nie by musiałby tu przyjeżdżać, żeby sobie to oglądać, tak?
To może by w nieruchomości zainwestował. Ale działać na tym rynku, czy panowie macie jakąś tutaj ocenę?
Nasze państwo generalnie działa na rynku sztuki, o czym się dowiadujemy przy okazji odzyskiwania dzieł, które są za granicą. Bo to jest jak gdyby główny problem Polski, że przez wojny, które przetoczyły się przez nasz teren, wiele dzieł sztuki wywędrowało gdzieś za granicę i jest w tej chwili konsekwentnie gdzieś odzyskiwana. I tutaj widzę, że tak powiem, większą rolę niż akurat w przypadku tej kolekcji, no, która w Krakowie, pewnie każdy, kto był w Krakowie, miał okazję ją obejrzeć, bo to jeden z takich żelaznych punktów odwiedzenia tego Muzeum Czartoryskich. Mam nadzieję, że przez to, że tutaj wydamy te pieniądze na to, żeby to już było potwierdzone, że to jest na pewno polskie i nigdzie nie wyjedzie, że to nie spowoduje, że gdzieś tam nie będziemy mogli odzyskać obrazu, który mógłby wrócić do Polski, gdybyśmy tylko mieli pieniądze na to.
Sądzę, że jest to jednak temat zastępczy i on tak na dobrą sprawę, to zgodnie z tym, co pani mówiła, niewiele wnosi, bo tworzy pewnego rodzaju, no, powiedzmy, sympatyczną aurę wokół dzieła Leonarda da Vinci, które rzeczywiście no, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Natomiast kwestia, powiedzmy, wartości to tylko może się odnosi do tego, że należy ubezpieczać tego rodzaju dzieła bardzo wysoko, bo na, gdyby nie daj Boże odpukać, uległ zniszczeniu, żeby powiedzmy, albo chronić to w sposób istotny, żeby tego, do tego nie dopuścić. Natomiast jeżeli chodzi o działalność państwa względem na przykład pozyskiwania dzieł sztuki, to tak jak kolega mówił, setki tysięcy zbiorów przedwojennych jest ciągle w posiadaniu zagranicy, należy je odzyskiwać. Jest to bardzo trudny proces. Udaje się w kilkunastu, w kilkudziesięciu na przykład obiektach rocznie znanych, no i setkach mniej znanych, odzyskiwać to. Natomiast są jeszcze różnego rodzaju aukcje zagraniczne, a nawet w kraju, gdzie pozyskiwanie tego rodzaju dzieł sztuki, które powinny się znajdować w polskich muzeach, być może powinny być przeprowadzane i na to raczej pieniądze powinniśmy wydawać, a nie na to, co jest w muzeum na terenie naszego kraju i zabezpieczone przez odpowiednie służby konserwacyjne, konserwatorskie w naszym kraju. Ale uważam, że po prostu no, zrobiono z tego szum medialny, może i sympatyczny.
Szum medialny, ale też bardzo praktyczna zmiana, to już następny temat, o którym będziemy rozmawiali. Po raz pierwszy w historii od 1 stycznia będziemy mieli płacę minimalną dla współpracowników. To jest dość precyzyjnie opisane, kogo będzie to dotyczyło. Będzie dotyczyło na przykład osoby na zleceniach, niektórych samozatrudnionych, którzy świadczą usługi na rzecz jednej określonej firmy. Nie będzie natomiast obejmowało na przykład osób pracujących czy wykonujących swoje usługi w ramach umowy o dzieło. Nie będzie dotyczyło osób, które będą na jakiejś formie wynagrodzenia prowizyjnego, bo tam obowiązują jednak inne zasady. Natomiast proszę powiedzieć, jak państwo sądzicie, czy
tak... Opiekunek do dzieci chyba też są, tak ja zrozumiałam, że chyba też...
Też było takie wyłączenie. Proszę powiedzieć, czy państwa zdaniem to są plusy, minusy? Z jednej strony no, możemy mówić tutaj o zmianie pewnej społecznej, ale czy dla firm, szczególnie tych najmniejszych, to nie będzie jakaś kwestia no, trudna do udźwignięcia?
Z pewnością, zwłaszcza firm zlokalizowanych po wschodniej stronie naszego kraju, gdzie płaca minimalna pozwalała na konkurowanie przedsiębiorców przy niższej wydajności pracy. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, płaca jest funkcją wydajności pracy. Wydajność pracy tworzy się nie tylko przez umiejętności pracownika, również przez zakup linii technologicznych, nowoczesnych, w części zautomatyzowanych. Także te procesy, które wynikają na przykład z poprawienia wydajności pracy i można przerzucać na zakup nowych inwestycji, dzisiaj przerzuciło się na zwiększenie zarobku pracowników. To na pewno powoduje pewnego rodzaju obniżenie konkurencyjności przedsiębiorstw mniej nowoczesnych, które nie zdążyły jeszcze się na tyle unowocześnić.
Prostszych branży gospodarki, tak?
Tak, i to jest pewien proces hamujący. Natomiast z punktu widzenia państwa, no to jest oczywiście zabieg niezwykle korzystny, bo zdajemy sobie sprawę z tego, z napięć budżetowych, które rosną i które będą na pewno jakby pewnym wyzwaniem dla rządzących dzisiaj. A to zostało przerzucone na barki przedsiębiorców, bo wypłacając większe wynagrodzenie, powodujemy oczywiście wzrost konsumpcji, ale też powodujemy zwiększenie PIT-u, zwiększenie
składek VAT
przy zakupach i tak dalej, bo to się przełoży na wzrost kosztów wytwarzania i wzrost cen. Czynnik inflacyjny będzie tu niezwykle istotnym elementem również gry o budżet, ale tak największym wygranym to będą podatki, ściągalność podatku PIT, bo od większych kwot wynagrodzenia będą większe sumy trafiały do Skarbu Państwa. W ten sposób dość, no powiedziałbym, mądrze z punktu widzenia Skarbu Państwa przerzucono możliwość budowania lepszego budżetu i wprowadzania równowagi budżetowej na barki przedsiębiorców.
A czy to się nie wyrówna? Bo tutaj będziemy mieli większe wpływy z CIT-u, ale jednocześnie z CIT-u mogą się zmniejszyć, bo będą wyższe koszty u przedsiębiorców.
Jest, na pewno w części się wyrówna, ale zdajmy sobie sprawę, że pierwszym wygranym będzie budżet państwa. To nie ma żadnej wątpliwości. Drugim wygranym będzie konsument, który ewentualnie będzie mógł więcej kupić. Takie zabiegi oczywiście mają swój, nawet w krótszym, niekoniecznie w dłuższym okresie, możliwość stworzenia równowagi gospodarczej. Wiemy dobrze, że dzisiejszy koszt utrzymania rodziny polskiej jest zdecydowanie niższy niż na Zachodzie, bo mamy niższe pensje. Wzrost pensji nie spowoduje zdecydowanego poprawy życia. Wzrost pensji spowoduje przybliżenie się do standardów zachodnich, ale ta równowaga zostanie uzyskana również kosztem zwiększenia kosztów konsumpcyjnych. Także z jednej strony być może ten zabieg powoduje doraźnie zwiększenie wpływów budżetowych, ale w sumie tylko w części poprawi sytuację polskich rodzin. Natomiast uważam, że dzisiejsze wyzwania ciągle stojące przed polskim przedsiębiorcą to są inwestycje. Inwestycje, zwłaszcza w nowoczesne parki maszynowe, które pozwolą na lepsze konkurowanie nie tylko w kraju, ale również za granicą.
A proszę powiedzieć, czy uważacie państwo, że istnieje takie ryzyko, że ta stawka 13 zł brutto za godzinę będzie jakąś taką granicą wejścia na rynek pracy, czy no na rynek współpracy dokładnie rzecz biorąc, dla osób młodszych i słabiej wykształconych, czy takiego ryzyka jednak nie ma?
Panie doktorze, 13 zł za godzinę to jest około 2200 zł pensja, czyli jeżeli już przedsiębiorca będzie miał zatrudnić za najniższą, to zatrudni go za 2000 zł pensji.
Bo tyle będzie minimalne od 1 stycznia.
To wszystko, ZUS-y i podatki na pewno będą na tym najbardziej korzystały. To będą najniższe. My też musimy sobie zdawać sprawę, że zatrudnienie na godzinę jest zatrudnieniem dla wielu firm, zwłaszcza sezonowych, zdecydowanie korzystniejsze z punktu widzenia możliwości na przykład takiej fluktuacji zatrudnionych pracowników. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, tego rodzaju możliwości na przykład ruchomego
są
traktowania, czy zwiększenia lub zmniejszenia zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w pracach sezonowych, jest trudniejsze. Za to oczywiście wszyscy troszeczkę zapłacimy. Mam nadzieję, że przynajmniej skorzysta budżet państwa i te wydatki, które sobie zaplanował w roku 2017, zostaną zrównoważone. Bo też w naszym interesie przedsiębiorców jest dbanie o to, żeby budżet nie tworzył jakiejś dziury, która będzie później w sposób na przykład gwałtowny zasypywana. Tu widzę takie dalekowzroczne posunięcie, które pozwoli na zachowanie równowagi budżetowej.
No, ironia może też się okazać, że właściwie ta cała sprawa może też kosztować dużo więcej budżet i mówię tutaj i o instytucjach państwowych i publicznych i o samorządowych. Bo pamiętajmy o tym, że w sporej części te pensje pod tytułem zarobki za ochronę czy sprzątanie 5 zł za godzinę to właśnie były w miejscach pracy.
W sferze publicznej,
publicznej.
Bardzo często.
Sądy z tego słynęły, prokuratury, jakieś muzea, szkoły. Więc w tym momencie tak naprawdę tam się gdzieś ta patologia, bo przepraszam bardzo, ale płacenie komuś 5 zł za godzinę uważam, że to określałabym tylko jako patologię i wykorzystywanie. No stamtąd to się wzięło. Być może na tym, tak jak pan powiedział, stracą przedsiębiorcy ze ściany wschodniej, tak? No ale cóż, jakoś trzeba było walczyć z tą patologią. Jeżeli jedynym wyjściem było ustanowienie jakiejś stawki przyzwoitej, która jeszcze jest uregulowana, gdzieś tam mocowana prawnie, no to cóż.
A proszę powiedzieć, bo Polska jest no, pod względem rozwoju gospodarczego bardzo zróżnicowanym krajem i mamy bardzo zróżnicowany ten poziom rozwoju. Ja się domyślam, że poza handlem i może prostymi usługami 13 zł za godzinę w Warszawie czy w Trójmieście to no, w handlu, w gastronomii to może być powszechnie stosowana stawka, ale w innych sferach działalności...
Ochrona, sprzątanie to też.
Tak, oczywiście te też. Natomiast czy nie dochodzimy już do momentu, kiedy powinniśmy zacząć różnicować to na przykład regionalnie?
To jest twoja idea, o której mówisz od paru lat. Ja nie zgadzam się z tym różnicowaniem regionalnym, ponieważ to będzie powodowało, że te regiony, które teraz są słabsze, one jeszcze bardziej osłabną, ponieważ ludzie będą stamtąd po prostu wyjeżdżać, mając w perspektywie, że nie wiem, przejadą z Olsztyna do Gdańska i mają szansę na wyższe stawki, no to nie jest odległość. Wtedy gdyby koszty przemieszczenia się przestają być istotne. I obawiam się, że to by doprowadziło do tego, że wschód Polski by się, że tak powiem, zaczął cofać kosztem, a zachód by się rozwijał, czy te metropolie by się rozwijały.
Powodowało nieuczciwą konkurencję względem, nie wiem, przetargów, bo w tym momencie firmy z centrum, tak, z Trójmiasta wolałyby zatrudniać firmy gdzieś tam lokalne skądś. Tak?
No to przecież może by się właśnie nie wyludniały, byłoby łatwiej o inwestycje, bo
no tak,
mniejsze koszty.
Jak to potem...
No w każdym razie migracja w polskich warunkach jest ciągle wielkim znakiem zapytania. Praktycznie ona nie istnieje, ponieważ raz, że przyzwyczajenia polskich rodzin do osiedlania się na długie okresy czasu jest tak silnie zakorzeniona w naszej świadomości, że Polacy się nie ruszają za pracą, chyba że wyjadą za granicę, do Irlandii.
Poza tym trzeba uwzględnić, że zróżnicowanie cenowe nie jest aż takie duże na obszarze Polski. Mniej więcej, powiedzmy, za paliwo czy za chleb płacimy tyle samo w Białymstoku, co we Wrocławiu.
Więc... No moglibyśmy mi płacić, ale ja się zgadzam, że tego rodzaju posunięcie mogłoby spowodować większą polaryzację w gospodarce poszczególnych regionów, co jest zdecydowanie mniej korzystne. My musimy dążyć do jednak zrównoważonego rozwoju i starać się, przynajmniej chociażby to robimy funduszami europejskimi, więcej pieniędzy przekazywać, ale podkreślam, na inwestycje w te obszary, które są dzisiaj bardziej zaniedbane. Drugim czynnikiem, może pierwszym powinno być natomiast edukacja. Ci ludzie powinni być permanentnie edukowani i podnosić swój poziom wykształcenia po to, żeby konkurować. To jest czynnik istotny, chyba podstawowy.
Ta zmiana, która wchodzi w życie 1 stycznia, ona no najbardziej widowiskowa, jeżeli można tak określić, część dotyczy właśnie kwestii związanych z tą płacą minimalną godzinową. Natomiast są dwie zmiany, które mają bardzo duże znaczenie, prawie że rewolucyjne dla funkcjonowania firm. Po pierwsze, te kwestie płacy będą mogły być kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Do tej pory Państwowa Inspekcja Pracy zupełnie nie mogła się zajmować osobami współpracującymi, czyli właśnie samozatrudnionymi.
I sądy pracy też.
Na zleceniach. To był nie sąd pracy, tylko normalny sąd cywilny rozstrzygał w takim przypadku spory, a jak biznes to biznes, to oczywiście sąd gospodarczy. Ale też jest kwestia prowadzenia ewidencji czasu pracy. I to budzi ogromne emocje, dlatego że teraz współpracownik czy samozatrudniony będzie deklarował liczbę godzin, będzie musiała być cała papierologia z tym związana. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście będzie duży problem, że Państwowa Inspekcja Pracy zacznie kontrolować tą sferę i czy tutaj są takie wręcz alarmistyczne publikacje prasowe, że ileś godzin każdy z nas będzie musiał poświęcić na dokumentowanie tej pracy współpracowników, że to będzie duży kłopot. Czy to nie jest trochę nadmiernie rozdmuchany problem? Czy w firmach rzeczywiście taka dodatkowa ewidencja czasu pracy może być problemem?
Ale to jest trochę skrajnie absurdu. Proszę sobie wyobrazić, że każdy samozatrudniony, to prowadzący własną działalność gospodarczą, będzie ewidencjonował ilość godzin przepracowanych i będzie musiał wykazać, że tyle przepracował 10 godzin, tego dnia zarobiłem co najmniej 130 zł. Dobrze, do jakiego momentu? Jedno zatrudnione, ale dlaczego zatrudniający jedną osobę nie powinien mieć też gwarantowanych 130 zł? A dlaczego zatrudniający 50 osób nie powinien mieć zagwarantowane 130 zł za 10 godzin pracy? Wiemy dobrze, że firmy również przeżywają swoje kryzysy i często powoduje to na przykład upadek firmy. Ta firma nie tylko nie zarabia, a traci. Na rynku, na wolnym rynku, ktoś, kto jest samozatrudniony, czyli prowadzący własną działalność gospodarczą, powinien być dla siebie panem. I nie musi mieć żadnego nad sobą inspektora pracy, którym będzie wyliczał, czy dzisiaj godziwie zarobiłeś w swoim przedsiębiorstwie. To jest, moim zdaniem, to jest naprawdę science fiction.
Znaczy, jeżeli to się tyczy faktycznie samozatrudnionych z wyboru, tak, to oczywiście mam wrażenie, że taka ingerencja to jest jednak zbyt duża. Tylko problem polega na tym, że te całe zmiany przepisów dotyczą sytuacji, kiedy to samozatrudnienie tak naprawdę jest ukrytym etatem.
No są bardzo zróżnicowane sytuacje.
To jest w ogóle problem w całej Unii Europejskiej. Rozróżnienie, kto jest pracownikiem, a kto jest przedsiębiorcą, że tak powiem, samozatrudnionym. I to jest różnie rozwiązywane w różnych krajach. W niektórych krajach powstała taka jednostka prawna, która zupełnie osobne przepisy dotyczą, coś pośredniego właśnie między przedsiębiorcą a pracownikiem. On jest bardziej chroniony, obowiązują go tam inne trochę przepisy niż przedsiębiorca. Ale to dotyczy, że tak powiem, całej Unii Europejskiej, pewnie to jest ogólnoświatowy w ogóle problem, że generalnie zmienia się rynek pracy i on już kompletnie przestał przystawać do tego, do czego my się przyzwyczailiśmy, do tego, że jest pracownik, jest pracodawca, jest etat. To się tak rozmyło w tej chwili, że urzędnicy mają duży problem, żeby określić, kogo jak mają traktować. I to w tych przepisach też widać, że jest duże niedookreślenie.
A czy była inna możliwość, żeby w jakiś sposób to patologiczne wykorzystywanie umów cywilnych wyeliminować? Bo ja rozumiem, jeżeli ktoś prowadzi działalność rzeczywiście w takim zakresie, że umowa cywilna, jakakolwiek, o dzieło czy zlecenie, odpowiada istocie tej pracy, to jest po prostu element tego, co się dzieje, ale no
kiedyś
rzeczywiście...
najprostszym to było to chyba tak, czy się pracuje pod czyimś kierownictwem, czy nie, tak? Takie było
czy
rozróżnienie.
Czy się wykonuje pracę powtarzalną.
Tak, tak.
Która jest jakby w zakresie pewnej struktury obowiązków, które na ciebie nakłada pracodawca. To wtedy jest to... Z tym, że to jest różnica między umową o dzieło, a umową na przykład zleceniem czy umową o pracę.
Tylko, że tu wchodzi jeszcze zdalna praca i trudno wtedy, zdalna praca, trudno określić, czy ktoś, kto siedzi u siebie w domu,
no tak,
wykonuje codziennie to samo na rzecz kogoś innego.
Czy ochronie, no to przepraszam, trudno to nazwać jednak jakąś działalnością jednoosobową.
Nie, nie, to
no
jest, jest ewidentna, ale... ewidentna sytuacja, że pracodawca czy ten tak, podmiot zlecający tak. wskazuje miejsce, czas
dokładnie.
Wykonania.
I daje narzędzia i jeszcze potem kontroluje, się... czy dobrze zrobiliśmy. Tak. To już jest praca, a nie działalność gospodarcza.
Zdarza się na przykład temu, chociaż sprzątającemu, prowadzić dzienniczek, czy nie wiem, jakiej to formie będzie, i zapisywać, że pracowałem tu. No ten, tego dzienniczka na przykład sprzątająca posprzątała szybko i nie wypełni. Na kogo spada...
Wypełniają.
Na...
Najczęściej właśnie ci państwo przy tych drobnych pracach
wypełniają. Że jedna na 10 nie wypełni. Na kogo spada obowiązek czy grzywna za tego rodzaju posunięcie?
No, pracodawca.
Od 1 do 30 tysięcy na pracodawcę. No już codziennie będzie musiał w takim razie prosić ją, żeby no ten dzienniczek...
Pracodawcy
jak
czy zleceniodawcy?
To... Daj mi dzienniczek, podpiszę, czy wypełniłaś dzienniczek. No zaczyna być... Wykonujemy funkcje, które są zupełnie nikomu niepotrzebne.
I odciągają tak przedsiębiorców od realnej działalności.
I odciągają tak, a tworzą po prostu, no być może, że w ten sposób się też wypełni na przykład, może się zatrudni osobę administrującą i będzie no, dodatkowy etat na to, ale to już żarty mówię.
A proszę powiedzieć, we wrześniu powstała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która ma opracować projekt nowego kodeksu pracy. Przypomnijmy, obecny kodeks pracy pochodzi z 1974 roku. Oczywiście był dziesiątki, setki razy nowelizowany, ale sama struktura i siatka pojęciowa jest rzeczywiście dość archaiczna. Czy te problemy, o których mówimy, praca zdalna, zupełne rozmycie czasami ról, czasami trudne do określenia relacje między pracodawcą a
czy
pracownikiem,
czasu pracy,
czy kwestie elastyczności czasu pracy, czy uda się w jakiś sposób to rozstrzygnąć, czy tak naprawdę musimy poczekać, aż będzie można zawierać jakieś branżowe porozumienia i w ramach tych branżowych porozumień to rozwiązywać? Czy jakieś inne recepty na to, co się na rynku pracy dzieje?
Na rynku pracy wiemy dobrze, że praca zdalna jest dość powszechnie wykonywana przez, tak na dobrą sprawę, różnego rodzaju centra obsługi, powiedzmy, finansowo-księgowej czy informatycznej. Obsługują nie tylko oczywiście firmy, które znajdują się w obszarze regionu, kraju, ale przecież...
Na drugim końcu
świata.
Ale
są to globalne rozwiązania, które powodują, że jedna osoba na przykład potrafi, zatrudniona w Polsce, obsługuje na przykład na zlecenie firmy dużej korporacji różnego rodzaju controlling albo przygotowanie na przykład różnego rodzaju rozwiązań w krajach często zamorskich, no, na drugim końcu świata. Także tutaj wydaje się, że życie zdecydowanie wyprzedza możliwości kodyfikowania tego wszystkiego i tak na dobrą sprawę powinno się dążyć do uproszczania nawet kodeksu pracy, szukania takich rozwiązań, które przynajmniej nie będą ograniczały, albo które będą miały tak potworne luki, jak chociażby dzisiaj. Praca zdalna jest powszechnie stosowana na całym świecie, również w Polsce. Wprowadzenie kodeksu pracy i jakby dążenie do tego, żeby teraz to unormować, raczej powinno się otwierać kodeks pracy, być powinien otwarty i
uelastyczniać, tak?
Co nie zabronione, to jest dozwolone.
Przepisami tego nie wyregulujemy. Rozwiązaniem problemu widać dokładnie i ono się zbliża, jest coraz bardziej duże. To jest po prostu brak bezrobocia. Jeżeli nie będzie bezrobocia, nie będzie tych wszystkich problemów, ponieważ przedsiębiorcy siłą rzeczy będą więcej płacili, siłą rzeczy będą zainteresowani, żeby zatrudniać na etat, bo będą się bali, że ten pracownik im ucieknie gdzie indziej, jeżeli nie będzie przygodzony.
Konkurencyjność to wymusza.
Tak, więc jak gdyby, jeżeli nie będzie bezrobocia, nie będziemy mieli tych problemów.
Ale jeżeli ktoś zechciał pomyśleć o tym, żeby zamiast iluś nowelizacji usiąść i jeszcze raz to przedyskutować i ubrać być może to w kilka zgrabnych paragrafów i artykułów, to dajmy szansę.
No to będziemy się temu projektowi przyglądać i będziemy go wypatrywać. Ja dziękuję Państwu serdecznie. W ostatnim w tym roku programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk gościli Maciej Goniszewski, Jan Zaremski, Wioletta Kakowska-Mering. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do siego roku.
I wszystkiego dobrego. Do widzenia.